Partnerem podcastu jest Aires Polska. Producent implantów hybrydowych z kwasem hialuronowym.
Ogólnopolskie Stowarzyszenie Implantologii Stomatologicznej OSIS zaprasza do wysłuchania podcastu o stomatologii, implantach, nauce i biznesie.
Patronem medialnym podcastu jest DTI, Dental Tribune International Polska.
Dzień dobry Państwu, Witold Tomkiewicz, Ogólnopolskie Stowarzyszenie Implantologii Stomatologicznej OSIS, podcast Stomatologia, Implanty, Nauka, Biznes. Proszę Państwa, jak zaczynałem historię implantologiczną z Nobel Biocare w 90-tych latach, było kilku implantologów. Takie postacie do dzisiaj działają, mają ogromne doświadczenie. I wtedy w Gdańsku spotkałem jednego człowieka, który wiedział, co chce. I od razu powiedział do mnie tak: Witold, ja wiem, co chcę, ale to, co chcę, jeszcze w Polsce nie ma. Dlatego nawiążemy współpracę. Potem współpraca skończyła się, jesteśmy przyjaciółmi dalej. Współpraca skończyła się wtedy, jak to, co Chris chciał, do Polski przyszło. Chris Chmielewski, witaj. Witaj, Chris, jak się masz?
Cześć, Witek. Po prostu dla mnie to jest po prostu niesamowite, że wiesz, gdzieś po wielu latach cały czas po prostu jesteśmy w bardzo dobrych relacjach, ale i po wielu latach, gdzie nasze drogi się w pewnym momencie rozeszły, potem się schodzą, potem gdzieś mamy cały czas tą możliwość wymiany doświadczeń, ale tak naprawdę nic się nie zmieniło. Nie zmieniłeś się ty. Widzę twój uśmiech.
Chris, słuchaj.
Po prostu jest super. Mówią,
że mnie się, ty wiesz, ta dywersyfikacja, to diversity, mówią, że jak dwóch ludzi w zarządzie firmy ma to samo zdanie, to znaczy, że jeden jest niepotrzebny. Także tak. ten cały postęp i ta ewolucja, to jest, że ludzie, każdy musi iść to, co robi i potem jakby wnosi do tej wspólnej wiedzy i to doświadczenie. Okej, za dużo gadam. To jest czas dla ciebie. Chris, zaczęliśmy od tego, bo ja pamiętam twoje wykłady. To jest coś fantastycznego i w ogóle widać i pasję w tym, i ogromny szacunek do pacjentów, do tkanek, do biologii i również do słuchaczy. I mówiłeś wtedy o odcinku przednim i wiem, jakie to wyzwania stwarza i największe problemy, jeżeli osoby, które mają mniej doświadczenia, są zbyt optymistyczni. Proszę cię, zacznijmy może od tego odcinka przedniego, estetycznego, jak ty do tego podchodzisz, co twoim zdaniem, jeżeli spotykasz się z powikłaniami z innych gabinetów, czy niekiedy u ciebie jakieś wyzwania się zdarzają, twój mikrofon, the floor is yours.
Ja w pierwszej kolejności, wiesz, dziękuję ci bardzo, że zaprosiłeś mnie do tej rozmowy. Natomiast jak zawsze po prostu ja podchodzę z dużym szacunkiem zarówno do lekarzy, do pacjentów, ponieważ to jest bardzo ważne, żeby i dzielić się wiedzą, ale tak samo z właściwym podejściem, próbując wczuć się w tą drugą stronę, spełnić oczekiwania tej drugiej strony, bo bez tego po prostu to jest nie fair w stosunku do drugiej osoby. Ktoś, kto przychodzi na przykład posłuchać, czy usiądzie i poświęci swój czas, żeby posłuchać naszego wywiadu, wymaga szacunku z naszej strony. Dlatego uważam, że wszystkie informacje, które przekazujemy, powinny być szczere, prawdziwe. Każdy to może sprawdzić na podstawie zarówno i literatury, jak i może to sprawdzić na podstawie własnych doświadczeń wcześniej czy później. Także jeżeli będziemy odpowiadali bzdury, to tak naprawdę każdy wcześniej czy później dojdzie do tego samego wniosku i powie, że to są bzdury. Natomiast ja swoją, wiesz, przygodę, tak jak pamiętasz, z implantologią rozpocząłem dosyć wcześnie, bo studia skończyłem w 93 roku, a w 96 roku już wszczepiałem moje pierwsze implanty. Także jak sobie popatrzę, to tych lat już trochę minęło w implantologii. I na tej przestrzeni czasu miałem i dużo powikłań, i dużo różnego rodzaju trudnych sytuacji, które musiałem rozwiązać. I zawsze w moim takim konikiem, bez względu na okolice, czy to był odcinek przedni, czy odcinek boczny, była implantologia estetyczna. Tak, także estetyka na najwyższym poziomie, wiesz, jak patrzysz na te wykłady z książki, słuchałem tego wszystkiego z otwartymi oczami, jak każdy z nas, bez względu na to, w którym momencie swojej drogi był, to
Chris, tak pytanie, patrzy, przepraszam cię bardzo.
Chciałeś być, nie?
Właśnie, właśnie. Jak zaczynałeś i miałeś te podręczniki i widziałeś, co prezentują w tych podręcznikach, co prezentują na wykładach, najczęściej to były te success stories. To powiedz, jak one się w twoim życiu weryfikowały? Czy rzeczywiście to, co było pokazywane, jeżeli robiłeś to, co było rekomendowane, czy dawało taki sam rezultat?
Pierwsza podstawowa rzecz, że każdy z nas uczy się na podstawie błędów popełnianych. I nawet jeżeli jest success story, a nie masz doświadczenia, włączając w to rozwiązywania problemów i komplikacji, pewne rzeczy, których ktoś ci próbuje nauczyć czy przekazać, nie jesteś w stanie przyjąć, nie jesteś w stanie ich na tym etapie zrozumieć. Uważam, że z częścią naszej profesji, którą wykonujemy, która jest wkalkulowana w nasz rozwój, to jest popełnianie błędów. Moja córka, która jest lekarzem dentystą, pracuje, jest od 4 lat dentystą, ale już bardzo dużo potrafi, wszczepia implanty i także ma na swoim koncie zabiegi pełnołukowe. I czasami jak ja jej asystuję, czy ona mi asystuje, w sposób świadomy czekam na popełnienie niewielkiego błędu. Czasami to jest kwestia cięcia, czasami kwestia odwarstwiania płata. Dlatego, że wiem, jeżeli ona tego nie dotknie, nie sprawdzi w realu, to możesz opowiadać cuda i to nie zostanie zakodowane jako element, którego, ponieważ doświadczona osoba wie, jak spojrzy na przypadek, wie, czego nie należy obiecać, wie, czego nie należy zrobić, żeby to zakończyło się sukcesem. Także ta droga niestety jest obarczona tym stresem związanym z popełnianiem błędów, z zmierzeniem się z tą sytuacją w oczach pacjenta, ale nie należy się tego bać. To jest olbrzymi stres, olbrzymia trauma dla obydwu stron. Ale uważam, że po prostu to jest nieuniknione. Także ja swój cmentarzyk mam i tak jak to mój asystent z chirurgii na studiach, pamiętam, powiedział, każdy chirurg ma swój cmentarzyk. Ważne, żeby to nie były powązki. Tak? Czyli musimy po prostu, wiesz, musimy w tym wszystkim mimo wszystko działać według zasady takiej, że okej, błąd jest wkalkulowany, ale musimy wyciągać wnioski. Jeżeli ktoś nie wyciąga wniosków, to powinien przestać wykonywać czy określone zabiegi, czy bądź po prostu może nawet zmienić zawód. Dlatego, że po prostu najgorszą rzeczą jest, jeżeli powielamy ten sam błąd, jeżeli nie wyciągamy wniosków. To jest dla mnie pierwsza podstawowa sprawa.
Jasne. Chris, nasuwają mi się tutaj od razu dwa wnioski. Pierwszy wniosek to ten dla tych początkujących, którzy obserwują prezentacje, wykłady, że to, co jest prezentowane, to jest doświadczenie autora i to są pewne wytyczne, natomiast trzeba być zawsze czujnym, trzeba być otwartym. Absolutnie. I trzeba wziąć pod uwagę, że różne sytuacje mogą zdarzyć się, więc jakby nie iść ślepo tą samą drogą, dlatego że wykładowca nie jest w stanie przekazać wszystkich szczegółów. Poza tym tu mamy zawsze te zmienne. Jedna zmienna to jest pacjent, druga zmienna to jest hardware i trzecia zmienna to jest operator. Są jeszcze inne zmienne, bo ten pacjent w czasie, on też jest zmienny. I teraz operator to są i umiejętności, te skillsy i to wszystko musi dać jakby tak zwaną ten winning combination, że to zadziała, przy czym ten pacjent, on jakby jest tym obiektem i on cały czas zmienia się. To jest pierwsze. I drugie, tutaj mówiłeś o tych błędach. Ja lubię podchodzić, że jakby my sami, rzeczy dzieją się, prawda? I tak jak na przykład ktoś idzie z zapaleniem oskrzeli albo z grypą do lekarza, to żaden internista nie da mu gwarancji, że on za pół roku czy za rok znowu nie będzie miał zapalenia oskrzeli. Jakby to wszyscy elegancko rozumieją. Natomiast w stomatologii może się wydawać, że pacjenci są bardziej roszczeniowi, oni myślą, jak oni już byli u stomatologa, jak coś jest zrobione, czy jest wypełnienie, czy jest implant, czy jest korona, to tak powinno być do końca życia, a jeżeli coś się zmienia, to znaczy to jest wina lekarza, bzdura. To wszystko jest dynamiczne, a przede wszystkim ta biologia u pacjenta, ten pacjent, on się zmienia I w związku z tym, do czego zmierzam, że te błędy, to ja lubię to nazywać, że to jest jakby pewien experience. I to jest experience zarówno dla pacjenta i dla lekarza. I podobało mi się, robiłem podcast poprzednio z Ellen Langer, ona z Harvardu, ona ten psycholog, ona o tym mindfulness mówi. I jak ona mówiła o szpitalu, który oni w Chinach rozpoczynają, to zupełnie inne podejście do pacjenta, lekarza. To znaczy jest podejście lekarza, który coś się nauczył i wie, że pewne jakby grupa symptomów daje pewną jednostkę chorobową, do którego mamy pewien protokół leczenia, który może się sprawdzać czasami, ale nie zawsze. I on jest otwarty. Co więcej, on wciąga pacjenta w ten cały proces, czyli jakby pacjent jest zaangażowany, ten taki engagement, że z drugiej strony jest zaangażowany, żeby śledził, kiedy te symptomy się pojawiają, kiedy te symptomy giną, co poprawia, co polepsza, a również, żeby zwrócił uwagę na przykład przy chorobach przewlekłych, jak zapalenia stawów, że nie zawsze go to boli, że go czasami to boli. I ten pacjent jest jakby współodpowiedzialny, czyli taki proces dynamiczny. Dobra, ale już rozgadałem się. Okej. Ale o co mi chodzi? Błędy to nie są błędy. To są po prostu nasze doświadczenia. Każdy pacjent... I to jest fantastyczne, bo musimy się do zmiany przyzwyczaić i nas zawsze coś zaskoczy. Przez to życie jest no ciekawsze. A to, czy jest dobrze, czy jest źle, my sami nadajemy temu pewien kontekst. Także ja uważam, że jesteście fantastyczni, robicie fantastyczne rzeczy, ty też. Od czasu do czasu jest pewien challenge. Każdy pacjent jest inny. To jest ta różnorodność. Nie wiemy, co w nim jest. Można by robić mnóstwo badań. Teraz coraz częściej te witaminy D. Rozmawialiśmy z Portugalczykami z grupy Paulo Malo i oni mówią, słuchaj, u was w Polsce jest miękka kość. Macie za mało słońca. U nas w Portugalii ta kość jest inna. Jak te implanty wkręcamy, to się czuje. Chris, idziemy w ten odcinek przedni.
Powiem ci tak. Absolutnie się zgadzam z tym, że każdy ma przed sobą pewnego rodzaju challenge. Challenge ma i pacjent, challenge ma i pacjent. Natomiast z rolą lekarza jest to, żeby przeprowadzić pacjenta, który obdarza cię zaufaniem, powierza ci swoje zdrowie, czasami życie, żebyś po prostu zrobił z tym, co jest potrzebne, porządek, przy tym wszystkim, żeby nie zawieść pokładanego zaufania. Także to nie jest tylko kwestia challenge'u, który będzie polegał na tym, okej, jak mi się nie uda, to trudno, to jest kolejna lekcja. Nie, ponieważ mamy żywą istotę, osobę, która ci zaufała i teraz challenge'em jest, jeżeli masz niepowodzenie, to co z nim zrobić, żeby tego zaufania nie stracić i pacjentowi pomóc. Zarówno mówimy tutaj o efekcie terapeutycznym, ale tak samo efekcie finansowym. To jest wiele różnych tematów, które można by było poruszać.
Chris, a co ty robisz? Powiedz mi, co ty robisz, żeby... Bo w każdej sytuacji, jak rozumiem, zdajesz sobie sprawę, że może być powikłanie, może być jakiś challenge.
Absolutnie tak.
Czyli od samego początku, jak rozmawiasz z tym pacjentem, powiedz mi, jakie jest twoje podejście? Jak ty jakby no, zabezpieczasz się w cudzysłowie?
Pierwsza podstawowa rzecz, konsultacja u mnie implantologiczna, jeżeli trwa średnio minimum godzinę, pierwsza wizyta. W momencie, kiedy rozmawiam z pacjentem, rozmawiam, czym jest integracja, na czym będzie polegało leczenie, oraz mówię, jakie są niepowodzenia. Niepowodzenia, mówię, które są dla pacjenta najbardziej istotne, są dwojakiego rodzaju, które dotyczą tego samego, odrzutu implantu. Mówię o odrzucie wczesnym, mówię o odrzucie późnym. I w momencie, kiedy rozmawiamy tak samo o odrzucie wczesnym, który może się zdarzyć w przeciągu pierwszych 2 miesięcy, mówię, że pacjentowi nie jesteśmy w stanie zagwarantować w 100%, że to się zakończy sukcesem biologicznym, ponieważ to jest proces biologiczny i nie do końca od nas uzależniony, zarówno od pacjenta, jak i ode mnie. Dlatego wykonujemy, w każdym przypadku pacjent ma wykonywane badania. Nie rozpoczynam zabiegu chirurgicznego bez badań. Ma bardzo dokładny wywiad medyczny. Wszystkie rzeczy staramy się zebrać w jedną całość, żeby wyeliminować ryzyko, czy być świadomym, jakiego typu ryzyko
jest. Chris, badania. Jakie badania?
Zanim powiem o badaniach,
okay.
Jedna bardzo ważna rzecz, którą pacjent ode mnie słyszy na tym etapie, że nie jestem w stanie mu dać gwarancji, że implant się przyjmie, ale daj mu rodzaj rękojmi, że jeżeli dojdzie do odrzutu wczesnego implantu, powtórną implantację w moim gabinecie ma bez ponoszenia żadnych kosztów.
Czy zdarzyło się, że któryś pacjent zrezygnował, wtedy nie wrócił na wizytę z tego powodu, że nie miał gwarancji?
Nie, u nas ten temat w ogóle nie istnieje. Natomiast jeżeli pacjent nie podejmuje leczenia, zazwyczaj może być to spowodowane albo tym, że nie jest przygotowany finansowo, albo odsuwa to w czasie.
Czyli pierwsze otwartość do pacjenta i to tak samo pacjent się otwiera.
To jest kwestia otwartości. To jest kwestia po prostu tego, że tego pacjent wymaga, dlatego że my podchodzimy z szacunkiem do jego inwestycji. Pacjent, który nigdy nie miał leczenia implantologicznego, pierwszą rzecz, której się obawia, ale czy w moim przypadku to zadziała, czy się przyjmie ten implant oraz czy w moim wieku ma to sens. Czyli te wszystkie przesłanki, które są, pytania pośrednio są związane z dużą inwestycją, bez względu na to, o czym by nie mówić, czy to jest pojedynczy implant, czy to jest pełnoukowe rozwiązanie. Czyli jest lęk przed chirurgią, lęk przed finansową utratą zebranych pieniędzy. Tak?
Partnerem podcastu jest Aires Polska. Producent implantów hybrydowych z kwasem hialuronowym.
Badania. Zapytałeś się, jakie badania zlecamy. Najpierw pacjent u nas ma bardzo dokładny wywiad medyczny. Bez tego nie jest nawet wpuszczony do mnie do gabinetu. Badania, które są? Dwa rodzaje. Radiologiczne plus do tego zlecenie na badania potem na diagnostykę laboratoryjną. Standard, morfologia, OB, czasy krwawienia, CRP, czasy krwawienia, krzepnięcia, poziom cukru. Oprócz tego zlecamy z witaminę D3 plus pełen lipidogram. Plus, jeżeli w wywiadzie mam, że pacjent przyjmuje bisfosfoniany, określam, jakiego typu bisfosfoniany, w jakim okresie czasu przyjmował i jeżeli po prostu potrzebuje, bo na przykład pacjent jest po chemioterapii, wówczas kontaktuje się albo z onkologiem, żeby wiedzieć, kiedy była chemioterapia, jakiego typu były wlewy oraz czy były wlewy z bisfosfonianami i wówczas, jeżeli mam wątpliwość, zlecam jeszcze test na markery kostne na CTX. Także to są po prostu rzeczy, które pozwalają ci określić, czy masz metabolizm kostny na właściwym poziomie, czy jesteś w stanie w sposób bezpieczny tego pacjenta poprowadzić. Także oczywiście pewne rzeczy można dodawać, zmniejszać w zależności od tego po prostu, jaki masz profil pacjenta. I oprócz tych badań, powiedzmy diagnostyki laboratoryjnej, to oczywiście badania radiologiczne, tak? Czyli tomografia stożkowa w ogóle po prostu nawet nie ma dyskusji, nie rozpoczynamy rozmowy na ten temat, chyba że pacjent ma swoje dotychczasowe jakiekolwiek badania, które mogą dać nam wstępny ogląd tego, co jest w jamie ustnej.
Pytanie, Chris. Jeżeli chodzi o te laboratoryjne badania, od kiedy i dlaczego zacząłeś takie dosyć duże spektrum tych badań robić? I to jest jakby jedna część pytania. A druga część pytania, czy jeżeli zlecasz i witaminę D, i CRP, i te inne wskaźniki, to czy widzisz, krótko mówiąc, czy teraz ci pacjenci są bardziej jakby chorzy, słabsi, gorsi w cudzysłowie niż 20 lat temu?
Trudno mi jest się do tego odnieść, bo 20 lat temu moje spektrum i ilość tego typu screeningu poprzez wykonywanie badań była bardzo mała. Tak, dlatego że wtedy, 20 parę lat temu, szczepiałem zupełnie inną ilość implantów, w tej chwili zupełnie inną ilość implantów.
Czyli,
świadomość.
Czyli inni pacjenci też, czyli coraz więcej pacjentów i pacjenci schorowani, pacjenci z przewlekłymi chorobami, tak jak mówisz, bisfosfoniany, naświetlania.
Tak, absolutnie tak. Absolutnie tak, to ma znaczenie. Większa ilość pacjentów z cukrzycą, czy w takim stanie przedcukrzycowym, wiele chorób układowych. Jesteśmy zupełnie w innym poziomie świadomości
pacjentów. A powiedz proszę, pacjentów. Ile mniej więcej procent z tych pacjentów teraz jest challenge'owanych taką jakby metaboliczną chorobą, czy jakby obciążonych leczeniem?
Ja myślę, że to jest, nie robiliśmy takiej statystyki, ale myślę, że realnie rzecz biorąc, ponieważ naszą grupą pacjentów są osoby, powiedzmy, w średnim wieku i osoby starsze, czy gdzie po prostu masz wiele tych chorób rozwiniętych, czy w etapie rozwoju, że to jest, przekracza 50%, nie?
Wow.
Tak, dlatego że jeżeli po prostu masz w grupie swoich pacjentów, klientów, osoby, które są 50+,
tak.
Masz wiele osób, które są już
obciążone, jakaś choroba przewlekła.
Obciążone jakoś, czy
nadciśnienie,
cukrzyca i tak dalej. I nagle, jeżeli sobie popatrzysz na to wszystko, plus problemy, które są związane z alergiami,
z brak słońca,
stres, te wszystkie parametry mają olbrzymi wpływ
na gojenie.
Po prostu na i na gojenie, ale też na reakcję organizmu, na to, jak pacjent po prostu podchodzi do leczenia, z jakim stresem podchodzi do leczenia i nastawienie takie mentalne pacjenta i osiągnięcie tego poziomu, gdzie pacjent ufa i lekarzowi oraz procedurę, która została wybrana, uważam, że jest jednym z elementów krytycznych.
Słuchaj, to placebo. Mówią teraz, że w medycynie ogólnej, to pewnie u nas też, co najmniej 1/3 sukcesu to jest placebo, czyli przekonanie pacjenta, że będzie dobrze, że te procedury, to co wykonuje, że to się powiedzie. Bo też zwróciłeś uwagę, że jest istotne, jakie nastawienie ma pacjent.
Oczywiście, że tak. Powiem ci tak. Ja uwielbiam placebo w swoim wydaniu. Ja mówię o sobie. Jeżeli wierzę w coś, że coś osiągnę, to osiągam. Jeżeli nie wierzę, bądź mam wątpliwość, nie osiągnę tego. Twoje nastawienie, twój mindset kreuje rzeczywistość. I to nie jest to, że sobie pomyślisz, to się stanie. Nie. To, co myślisz i tak jak się nastawiasz, napędza cię w kierunku wykonania tego i podjęcia działań, które to pozwolą ci osiągnąć. Dlatego, że odpowiednio wtedy podchodzisz, może to dotyczyć ćwiczeń fizycznych, może to dotyczyć twojego rozwoju jako osoba, która chce osiągnąć sukces zawodowy, ile czasu poświęcasz na czytanie, ile czasu poświęcasz na literaturę, na poszukiwanie, na działanie, ponieważ okej, chcę rozwinąć praktykę, dobrze, co potrzebuję, robię analizę, idę na kursy, jeden, drugi, trzeci, planuję, ale planuję nie to, co chcę osiągnąć, po prostu mam marzenie, chcę mieć klinikę, nie? I chcę mieć klinikę na przykład 3 fotele, 5 foteli, albo w ogóle, kurczę, po prostu całą sieć, nie?
Tak.
Dobrze, ale co robisz, żeby to osiągnąć? Co robisz w przeciągu, jaki plan sobie zrobiłeś za miesiąc, za kwartał, za rok, gdzie chcesz być za 5 lat? I bez tego po prostu to samo będzie dotyczyło oczywiście w innym zupełnie wydaniu, to nastawienie, o którym mówimy, placebo. Jeżeli pacjent wierzy w to, że jest w dobrych rękach, że metodyka, okay, która została obrana, jest właściwa, to pacjent z odpowiednim nastawieniem podchodzi do całości leczenia.
Powiedz mi, czy zdarzyło ci się mieć pacjenta, że pomimo tego wszystkiego, co wiesz, robisz do innych pacjentów, że jest to pełne zaufanie, czy zdarzyło ci się mieć pacjenta, który widziałeś, że jakby on jest niezdecydowany, na przykład czasowo odstąpiłeś od wykonywania zabiegów, czy jakby ci pacjenci zawsze jakby są przekonani i czujesz, innymi słowy, jak przystępujesz, to wiesz, że ten pacjent z tobą jest, że on współpracuje, że on też chce tego samego, co ty chcesz.
Pierwsza podstawowa rzecz, jeżeli pacjent nie jest odpowiednio nastawiony, nie przekonuje pacjenta do wykonania zabiegu. Zdarzało mi się, że pacjent przychodził na zabieg, mieliśmy przygotowany pokój zabiegowy, rozpoczynaliśmy po prostu, zapraszaliśmy pacjenta i pacjent miał wątpliwość. Ja wolę w tym momencie zapytać się, czy pacjent chce odsunąć zabieg, czy zawsze się pytam, czy jest świadomy, co dzisiaj będziemy robili. Tak. Czy możemy zaczynać? Tak. Jeżeli powie, że czuje się niepewnie i tak dalej, wolę odłożyć zabieg, nawet jeżeli będą z tym związane koszty związane z przełożeniem.
Wow.
Tak? Dlatego, że tutaj dla mnie jest bardzo ważne, żeby pacjent miał z jednej strony zaufanie do lekarza, ale też komfort, że niczego nie robimy na siłę. Czasami mam zaplanowane zabiegi, że na przykład najbardziej zaawansowanych, na przykład mamy zaplanowane pełnołukowe rozwiązanie szczęka i żuchwa. W ciągu jednego dnia robimy i szczękę, i żuchwę z uzupełnieniami, ze wszystkim. Pacjent ma świadomość, że może w każdej chwili powiedzieć ok, albo na przykład mam zaplanowane część implantów, szczepianie w szczęce czy bądź żuchwie po lewej i po prawej stronie. I pomimo tego, że jestem przygotowany na zrobienie na przykład 5-10 implantów, pacjent ma wybór. Najpierw szczepiam na przykład 2-3 implanty. Jeżeli pacjent mi powie, że ok, jest wszystko w porządku, kontynuujemy dalej. Jeżeli mi powie, że na dzisiaj ma dosyć, na dzisiaj ma dosyć. Pacjent jest w centrum. I to jest warunek sukcesu. Ja pamiętam kiedyś taki wykład, który widziałem w Stanach, lekarza, który mówił o niepowodzeniach w implantologii. I zapamiętałem sobie jego słowa bardzo mocno. On rozmawiał, miał wykład na temat podnoszenia zatok szczękowych, gdzie dużo mówił na temat podnoszenia zatok szczękowych techniką zamkniętą. I jeden z elementów, który mi bardzo utkwił, było podsumowanie, w którym mówił, że jeżeli pacjent po wykonaniu procedury leczenia, po zakończeniu całej terapii, rozmawiasz z nim i się zapytasz go, czy jeśli by zaistniała ponownie ta sytuacja, czy by się zdecydował na to leczenie, to jeżeli usłyszy nie, ponieważ nie wiedział, że to będzie bolało tak mocno, że będzie obrzęk, że będzie tyle komplikacji, to dla niego jest to niepowodzenie. Jeżeli po prostu pacjent mówi, że gdyby to wszystko wiedział, nie zdecydowałby się na leczenie, to znaczy, że ten pacjent nie będzie nigdy twoim ambasadorem.
Ale powiedz, to jest po zakończeniu całego leczenia, czy po pierwsze?
Tak, to jest po zakończeniu całego leczenia.
Czyli, że pacjent widzi rezultat, czyli może ocenić to, co doprowadziło i ten rezultat końcowy.
Tak, i wysiłek, który z tym został podjęty. Dlatego przy tych procedurach, które mamy, dla mnie jest, to nie jest w 100% przypadku, ale w zdecydowanej większości, jak pacjent przychodzi na pierwszą wizytę kontrolną po wykonaniu zabiegu, pytam w pierwszej kolejności, jak było z dolegliwościami bólowymi. Obrzęk, że w niektórych procedurach jest i musi być, no to jest po prostu rzecz zrozumiała. Ale w większości wypadków słyszę, że na przykład pacjent nawet nie musiał przyjmować leków przeciwbólowych. I dla mnie to już jest po prostu pacjent, który innym, czy w rozmowie, czy z rodziną, czy ze znajomymi, jak ktoś powie, że bo on tak cierpiał po wszczepieniu implantów, to jest pacjent, który będzie bronił na podstawie swojego doświadczenia, ale mój doktor, tak jak mi to zrobił, to nic mnie nie bolało. Albo na przykład te dolegliwości były nieznaczne, że po prostu zwykłe środki przeciwbólowe były wystarczające, żeby po prostu w komforcie przez ten okres pierwszy gojenia tkanek można było przejść. Także
Chris, myślę, co robić, żeby nie bolało dużo?
Pierwsza podstawowa rzecz, odpowiednia premedykacja i minimalnie inwazyjne zabiegi. W momencie, kiedy pacjent, w zależności od typu zabiegów, na przykład czy włączamy antybiotyk przed, czy nie, to jest kwestia już od oddzielnych działań. Natomiast w momencie, kiedy pacjent siada, my zazwyczaj już przed zabiegiem podaję leki przeciwbólowe. Bardzo lubię podawać diklober, to jest diklofenak plus 2 tabletki peralginy. To jest dawka leków, które się świetnie uzupełniają i zanim rozpocznę zabieg, podaję te leki, co powoduje, że już pacjent jest wysycony tymi lekami, zanim zabieg się skończy. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, staram się być minimalnie inwazyjny. A tak jak w rozmowie krótkiej naszej, zanim żeśmy zaczęli nagrywanie tego materiału, powiedziałem ci, że od kilku lat pracuję tylko i wyłącznie w nawigacji komputerowej. 100% zabiegów, wszystkich, bez względu na to, czy jest to pojedyncza implantacja, czy zabiegi pełnoukowe, wykonuję w nawigacji komputerowej.
Bezpłatowo nawet, całkowicie, czy czasami jakiś
minimum? Nie, to jest kwestia, czy potrzebny jest płat, czy potrzebuję zrobić szablon oparty na kości, czy na tkankach, czy na zębach. To są kwestie innego typu, które są związane z zabiegiem, który wykonujesz. Natomiast tam wszędzie, gdzie możesz zaplanować działania, które pozwolą na precyzyjne wprowadzenie implantu, tak żebyś po prostu wiedział, gdzie ten implant się znajdzie, plus do tego minimalnie traumatycznie podchodzisz do tkanek, te tkanki w odpowiedzi będą się goiły zdecydowanie inaczej niż po prostu za przeproszeniem rzeźnickim cięciem po prostu zrobisz olbrzymie płaty bądź w sposób agresywny z tymi tkankami się pracuje. Tak? Ja zawsze byłem zwolennikiem mikrochirurgicznego podejścia, bardzo delikatnego. Pracuję cały czas w bardzo dużym powiększeniu. Moje standardowe lupy, w których pracuję i tylko w takich pracuję, to jest 6,5 raza. Także wiesz, mój poziom skupienia na detalu jest na pewno inny niż kogoś, kto pracuje bez powiększenia bądź z małym powiększeniem. I to są wszystkie elementy, jak sobie je ogarniemy, począwszy od premedykacji, skończywszy na sposobie postępowania, które wpływają na oczy, na gojenie. W momencie, kiedy robimy podstawową implantację pojedynczego implantu bez jakichś działań, bezpłatowo na przykład, czy implantacja natychmiastowa, często nawet nie włączam antybiotyku. Pierwszym z wyboru antybiotykiem, który ewentualnie włączam, jest amoksyklaw. I to jest antybiotyk, który stosujemy co 12 godzin jedną tabletkę. Klindę bardzo rzadko w tej chwili.
Chris, nawigacja, rozmowa z pacjentem, ta pierwsza, i uzyskanie jakby tej płaszczyzny porozumienia i zaufania, to jest dużo czasu, to jest duży wysiłek. Gdybyś tak procentowo miał powiedzieć, ile to jest, porównując z samym czasem trwania zabiegu, bo te zabiegi ile mogą trwać? Zależy od rozległości oczywiście, ale to może być godzina, niekiedy dwie, może trzy, ale to przygotowanie, diagnostyka, zaplanowanie, mówisz, że dużo czy prawie wszystko robisz w nawigacji, więc tak. Ile to mniej więcej, to jest dwa razy tyle czasu się poświęca przed?
Wszystko zależy od przypadku, który robimy.
Bo musisz przesiedzieć, musisz to zobaczyć, musisz zaplanować, z tym pacjentem porozmawiać.
Absolutnie tak. Natomiast pacjent w przypadku, jeżeli rozmawiamy o pojedynczym implancie, odcinek estetyczny, zazwyczaj pacjent podejmuje decyzję o rozpoczęciu leczenia już po pierwszej wizycie konsultacyjnej ze mną. Na tej wizycie pokazuję, omawiam, co będzie zrobione oraz omawiam kosztorys. Pacjent wychodzi z gabinetu z wydrukowanym planem i kosztorysem leczenia. To jest obowiązek. Każdy pacjent u mnie dostaje wydrukowany kosztorys i plan leczenia. Bez tego my nie podejmujemy się w ogóle działania. Dwa powody. Pacjent zna koszty, zna etapy, w jakim czasie to będzie trwało oraz my jako personel wiemy, jaka procedura, w jakim czasie, ile co ma kosztować.
Chris, takie pojedyncze zęby to robisz z szablonem czy bez szablonu z wolnej ręki?
Wszystko z szablonem.
Chris, bardzo dziękuję. Dziękujemy.
Wszystkich słuchaczy podcastu zapraszamy na Facebook podcastu Stomatologia, Implanty, Nauka i Biznes oraz na stronę OSIS. www.osis.org.pl. Do zobaczenia.
Partnerem podcastu jest Aires Polska, producent implantów hybrydowych z kwasem hialuronowym.